I wracamy do Ewangelii Jana, przepraszam, Łukasza, do Ewangelii Łukasza. I dzisiaj zakończymy 16 rozdział, dziwna, bardzo niesamowita i zatrważająca jednocześnie historia. 16 rozdział od 19 wersetu Ewangelii Łukasza. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też bogaty żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrzód owrzedziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje. Ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i uchodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Ty chcesz nas karmić, posilasz i prosimy Cię, Duchu Święty, abyś wprowadzał nas we wszelką prawdę, abyśmy byli uświęceni, abyśmy byli przemienieni na obraz Chrystusa. Amen. Tak jak wspomniałem, bardzo dziwna, niesamowita historia, jednocześnie nieco straszna historia bogacza i Łazarza. Czytamy, że Pan Jezus opisuje tego bogatego człowieka, który trafił do piekła. Był ubrany w szkarłatne, kosztowne tkaniny. Czytamy, że co dzień wystawnie ucztował. Był też ubogi człowiek imieniem Łazarz, który leżał owrzodziały w bramie bogacza i pragnął jeść resztki z jego stołu. Natomiast psy lizały jego rany. Może to była linka, może to był bambo, może to była nala, nie wiemy. Obaj, czytamy, wkrótce umarli, ale żebrak został przeniesiony na łono Abrahama, podczas gdy bogacz został pochowany i trafił do piekła. Łono Abrahamowe, łono Abrahama, to jest przysłowiowe, metaforyczne określenie raju. Oznacza po prostu bezpieczne miejsce odpoczynku, do którego byli przenoszeni wszyscy wierzący po śmierci. Abraham jest ojcem wszystkich wierzących, stąd przebywanie z nim po śmierci było właśnie synonimem szczęścia i wiecznego odpocznienia. Także Pan Jezus wielokrotnie ilustrował zbawienie w ten sposób, że zbawieni zasiądą z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem w Królestwie Bożym. Bogacz właśnie cierpi męki w piekle i prosi Abrahama, aby Łazarz przyniósł mu trochę wody, ochłodził mu cierpienie, zmniejszył mu cierpienie, ale Abraham przypomina, że on, bogacz, miał już swój udział w dobrych rzeczach za życia na ziemi, a Łazarz doświadczył wiele zła, a zatem sytuacja jest sprawiedliwa. Zauważmy też, że w słowach Abrahama wobec bogacza, który jest w piekle, nie ma żadnej surowości, nie ma żadnej ostrości, nie ma żadnej nieuprzejmości. Z drugiej strony jest konkret, a nie jakiś tkliwy sentymentalizm. Mówi do niego: synu, przypomnij sobie, co oznacza, że wspomnienia przeszłych wydarzeń też będą jednym z elementów piekła. Pomnij, jak żyłeś, pomnij, jak postępowałeś, wybrałeś ziemskie mienia zamiast dobra duszy, musisz teraz po prostu rządzić to, co zasiałeś. Abraham dalej wyjaśnia, że spełnianie prośby bogacza jest niemożliwe, nikt nie może przyjść z naszego miejsca do waszego, to symbolizuje też przepaść pomiędzy nimi. Usłyszawszy to, bogacz prosi Abrahama, żeby odesłał Łazarza, aby ostrzec jego żyjących jeszcze pięciu braci o zbliżającej się dla nich katastrofie, jeśli się nie upamiętają. Na co Abraham odpowiada, że Mojżesz i prorocy są dla nich wystarczający. Jeśli będą ich czytać, unikną dramatu. A kiedy bogacz sugeruje, że nie, ale przecież człowiek wracający z martwych byłby skuteczniejszy, Abraham nie zgadza się z nim i odpowiada, jeżeli ktoś nie słucha Mojżesza i proroków, jeżeli ktoś nie zostanie przekonany przez nich, to nawet cud wskrzeszenia tego kogoś nie przekona. To jest streszczenie mniej więcej tego fragmentu. Teraz co on oznacza, jaki jest jego wykład, jakie jest jego wyjaśnienie. Po kolei przyjrzyjmy się tej historii. Łazarz był pokryty ranami i nie mógł zbliżać się dalej niż do bramy bogacza. Bogacz zaś był ubrany w purpurowy, piękny len. Słuchacze najprawdopodobniej widzieli w tym też szkarłatne, purpurowe szaty. Kiedy czytali o tym, to widzieli w tym aluzję do ubioru arcykapłana w Starym Testamencie. Bogacz też tutaj, w tym podobieństwie, symbolizuje, reprezentuje żydowskich przywódców religijnych. Jest bogaty w przywileje. Jak widzieliśmy, jest bogaty w różne majątności, tak jak faryzeusze. Byli bogaci w przywileje, byli bogaci w majątności. Czytamy o nich wcześniej, Pan Jezus mówi, że byli chciwi. Także cała ta przypowieść jest dalszym ciągiem napomnień naszego Pana wobec uczonych w piśmie, którzy gardzą tym, co zagubione, tym, co chore, tym, co odrzucone. Jest opowiedziana ze względu na faryzeusze, tak jak wcześniejsze podobieństwo o nieuczciwym zarządcy, o kobiecie, która znajduje monetę, o synu marnotrawnym. Jej głównym celem było skrytykowanie egoizmu faryzeuszy, braku miłości, twardego serca, braku dobroczynności. I nasz Pan nie tylko napomniał ich w jakiś taki niekonkretny sposób, ale wskazał na koniec takiego stylu życia. Czyli mówi, przed piekłem nie chroni was pozycja, stan posiadania, religijny urząd, sutanna, koloratka, tytuł biskupi czy pastora, księdza i tak dalej, pobożne szaty czy przynależność do świętej denominacji. Nawet psy, liżąc rany Łazarza, okazywały mu więcej dobroci, można powiedzieć, niż owi religijni przywódcy, niż ten bogacz, który symbolizuje faryzeuszy. Czyli Łazarz reprezentuje ubogich, reprezentuje celników, grzeszników, tych powracających synów marnotrawnych, którzy przychodzili do Jezusa. Podobnie jak celnicy i grzesznicy przebywa z psami. Tutaj psy też często były synonimem pogan. Czyli pierwsze znaczenie tego podobieństwa wpisuje się właśnie w treść poprzednich podobieństw, które są napomnieniem faryzeuszy i ich postawy. Postawy wobec celników, wobec grzeszników i wobec majątności. Czyli pogardzając ubogimi, pogardzając potrzebującymi, odsuwacie się od życia wiecznego. Czyli istnieją tak naprawdę doczesne i wieczne konsekwencje waszej postawy. Nie tylko stracicie szafarstwo, nie tylko stracicie pozycję, nie tylko ludzie was odrzucą, odrzuci was przede wszystkim Ojciec Niebieski. Czyli temat tej pogardy faryzeuszy wobec zagubionej owcy, zagubionego młodszego brata, wobec biednego Łazarza osiąga szczyt już w tym podobieństwie. Po raz kolejny faryzeusze przeciwstawiają się zdeptanym, pogardzanym, chorym, którzy odziedziczą Boże Królestwo poprzez wiarę. Oni zaś sami będą skazani na ogień piekielny. Zobaczcie, w każdym pokoleniu, w każdej kulturze istnieją też pewne jakieś ludzkie założenia dotyczące tego, co jest cnotliwe, a co jest wstydliwe. Bogactwo w tamtym czasie wiązało się z cnotami, podczas gdy ubóstwo i choroba było kojarzone ze wstydem. Dlatego słowa Jezusa w tym podobieństwie są skandaliczne tak naprawdę. Nie tylko bogaty nie otrzymuje tego, co prosi, czyli ulgi w cierpieniu, co było też nie do pomyślenia, żeby nie otrzymał, jego prośba nie została spełniona. Skandalem było to, że bogaty, a więc człowiek błogosławiony pod względem doczesnym, jest w piekle, a ubogi Łazarz jest w niebie. I teraz też nie chodzi o to, że bogaty człowiek trafia do piekła z powodu bogactwa. Tak? To nie jest bajka Ezopa o bogactwie i biedzie, której przesłaniem jest to, że lepiej być w takim razie biednym, bo mam większe szanse na niebo, niż bogatym, bo wtedy najprawdopodobniej trafię do piekła. Przesłanie jest duchowe. Przyczyną potępienia bogacza jest to, jak traktował bogactwo, jak traktował bliźniego. Sycił się swoim bogactwem, wystawnie ucztował, ale miał serce zamknięte na ludzi. co oznacza, że musimy brać poważnie biblijne nauczanie na temat korzystania z majątności i bogactw. Tak? Mojżesz polecił Izraelitom z autorytetem Bożym, żeby radowali się Bożymi darami, ale dodał, strzeżcie się jednocześnie, abyście nie wzbili się w pychę i nie zapomnieli o Bogu i nie uwierzyli, że to wasze ręce same wypracowały te dary. W tej opowieści ciekawe jest to, że bogaty człowiek nazywa Abrahama ojcem. Abraham nazywa potępionego bogacza synem. Synu, pomnij. Co potwierdza, że pierwszymi adresatami tego podobieństwa byli właśnie Żydzi, uczeni w piśmie. Może właśnie taki bogacz był kimś, kto chlubił się cielesnym pochodzeniem od Abrahama, ale to nie uchroniło go od piekła. Czyli bogacz nie został przeklęty za to, że był bogaty, a Łazarz nie został zbawiony za bycie biednym. Bogacz był potępiony, ponieważ jego nadzieja była w bogactwie, a Łazarz został zbawiony, ponieważ jego nadzieja była w Bogu. Mamy w Piśmie Świętym też przykłady bogatych ludzi, którzy byli pobożni. Na przykład Abraham, Józef w Egipcie dorobił się bogactwa, Józef z Arymatei w Nowym Testamencie, który miał grobowiec, gdzie złożono ciało Jezusa. Także bogaczowi tutaj niebo zamknęła miłość do bogactwa, a nie bogactwo. Ucztował, chodził w pięknych szatach i na tym budował swoją wartość. Jestem kimś, bo mam świetne ciuchy, jestem bogaty, mam pozycję, mam wszystko, czego potrzebuję. Łazarz jest nikim. Zobaczcie, jak on wygląda, zobaczcie, jak on się ubiera, ile ma. No nic nie ma, a ja mam. Dlatego lekcja jest taka, nigdy nie ulegaj przekonaniu, że ludzi należy oceniać na podstawie ich dochodu albo stanu posiadania. Bogactwo jest Bożym błogosławieństwem, ale niekoniecznie jest owocem wiary. Może być udzielony człowiekowi przez Boga, bogactwo może być udzielone człowiekowi przez Boga pomimo braku wiary. Może to być po prostu jego łaska mimo bezbożności, a nie nagroda za pobożność. Pod koniec ostatniej części opowieści z Narni pod tytułem Ostatnia bitwa C.S. Lewisa tam jest taki wątek, że Aslan tworzy niebiańską armię, a bohaterowie przechodzą przez stajnię, żeby się tam dostać. I to jest też wspaniały, niesamowity nowy świat, ale mamy też tam grupę krasnoludów, którzy nie chcą go zobaczyć i wierzą, że są po prostu w ciemnej stajni pełnej siana i brudnej wody z Rynny. Teraz odnosząc to do tego podobieństwa. Wierzyć, że bogactwa, jakieś piękne domy, dobra praca, doskonałe małżeństwa, wspaniałe dzieci, spełnienie seksualne, spełnienie zawodowe. Wierzyć, że to wszystko może zaspokoić twój głód, pragnienie, twoje najintymniejsze, najgłębsze pragnienia. To wyobrażać sobie, że wszystkim, czego człowiek może, na co może mieć nadzieję, to jest właśnie to siano i woda z Rynny. Czyli Jezus, tak jakby mówił, celujesz zbyt nisko. Żadna ze skończonych, stworzonych rzeczy nie może spełnić twoich wiecznych pragnień. Wiara, że może, to jest kłamstwo, które napędza wszelki egoizm, jakąś zazdrość, chciwość. I być może tak jest, że rzeczy, o których marzymy, to jest, nie wiem, jego praca, jej jakaś smukła sylwetka, które uszczęśliwią jego, ją, dadzą jakieś trwałe spełnienie. Ale zobaczcie, że no, takich rzeczy nie ma tu na ziemi. To się nigdy nie skończy, napędzanie tych naszych pragnień, gonitwy za więcej i więcej. Nasz głód, pragnienie, najgłębsze pragnienia mogą być zaspokojone tylko przez tego, który nas stworzył. Owszem, stworzone rzeczy, bogactwa, majątności doczesne są znakiem jego miłości do nas, ale są, ledwie byśmy powiedzieli, takim muśnięciem Bożych błogosławieństw, a nie objęciem całej rzeczy, którą Bóg chce ci dać. Jest coś więcej niż to. I Bóg mówi, ja chcę ci więcej dać niż to. Dlatego nie przywiązuj się zbytnio do siana i wody z Rynny. Dalej, nauczmy się z tego podobieństwa, że po tym życiu przychodzi nieuchronna rzecz, która zrównuje wszystkich. Tą rzeczą jest śmierć. I ten bogacz no, nie był w stanie po prostu przekupić śmierć, nie był w stanie przekupić Pana Boga, nikt nie przekupił jej bogactwem, bo odeszła od niego. Księga Kaznodziei Salomona mówi, że wszyscy idą na jedno miejsce. Wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Bez względu na stan zdrowia, stan, nie wiem, płeć, wiek, stan posiadania, wszyscy ostatecznie i tak pójdziemy na jedno, czy na śmierć. Są dwa miejsca, ale śmierć zrównuje nas w tym sensie, że nikt z nas tutaj na ziemi nie będzie żył wiecznie. Śmierć jest faktem, który dzisiaj wszyscy może uznają, ale niewielu zdaje sobie sprawę z tego, co śmierć oznacza. Wielu ludzi żyje, je, pije, rozmawia, pracuje, bawi się, planuje tak, jakby nigdy nie mieli umrzeć. I ten, kto chce żyć dobrze tu na ziemi, powinien pamiętać, że nie będzie tu żył wiecznie na ziemi. Musi być przygotowany na to, że dzień jego odejścia może nastąpić choćby dzisiaj. Bogacz w tym podobieństwie żył tak, jakby takiego dnia nigdy miało nie być w jego życiu. Ale pewnego dnia umarł i ucztowanie się skończyło. Żadnej z szat, którymi się przeodziewał, nie zabrał ze sobą. Żebrak też umarł, ale zanieśli go, czytamy, aniołowie na łona abrahamowe. To jest też ciekawe, aniołowie go zanieśli na łona abrahamowe. To też myślę takie bardzo jest coś pokrzepiającego w tym zdaniu, że Łazarz już nie był dłużej tym bezdomnym, odrzuconym tułaczem. Ci, którzy zasnęli w Jezusie, są utuleni w Bożych ramionach, są bezpieczni, odpoczywają wśród przyjaciół, braci, siostr, są z Chrystusem na wieki. Także mamy bogacza w piekle, mamy Łazarza w niebie. I w tym miejscu jeszcze kilka słów na temat tak zwanej biblijnej kosmologii. Po pierwsze, niebo i piekło, to podobieństwo uczy nas, że niebo i piekło są prawdziwymi miejscami. Chociaż nie są takimi miejscami, które znajdziesz na mapie w taki sposób, jak znajdziesz Szwajcarię czy Afganistan. W Biblii piekło jest przyrównane do utonięcia, płomieni, absolutnej ciemności, udręki, zgrzytania zębów, otchłani. Z drugiej strony niebo to obecność Boga, Jego światło, Jego piękno, Jego pocieszenie, Jego przyjemności na zawsze. To też pokazuje, to podobieństwo pokazuje, że w jakiś sposób niebo i piekło nakładają się na porządek w tym świecie. Chociaż nie z takimi dokładnymi punktami wyjścia i wejścia. Chyba najlepszą ilustracją znowu jest jak zwykle Narnia. Że w jakiś sposób jest to połączenie ziemi i nieba. To połączenie w Biblii też widzimy na przykład w historii Henocha, o którym czytamy, że chodził z Bogiem, a potem go nie było, bo Bóg go porwał do siebie. W historii Eliasza, który z ziemi na ognistym rydwanie odszedł do nieba. Pamiętamy Saula, który przywoływał zmarłego Samuela. Ten kontakt nieba i ziemi widzimy na przykład w przychodzeniu i odchodzeniu aniołów, w strąceniu z nieba szatana i demonów. Widzimy ten kontakt w modlitwie, w cudach, we wniebowstąpieniu Chrystusa po zmartwychwstaniu. Czyli w jakiś sposób niebo i piekło są powiązane z ziemią, tak jak z ziemią była powiązana Narnia. Czyli niebo widzi to, co robimy. Żyjemy w obecności nieba. Żaden grzech, czy to przez popełnienie, czy przez zaniechanie, żaden grzech nie pozostaje sam z sobą. Bogacz popełniał grzechy za życia, ale ich dźwięk dochodził do nieba. Wybierasz numer w Gdańsku, a telefon dzwoni w Nowym Jorku. Grzeszysz tu na ziemi, ale dźwięk dochodzi do nieba, do Boga. Bóg reaguje. Bóg reaguje, czym wielu będzie zdziwionych. Zauważcie, że bogacz jest zdziwiony tym, co się dzieje. Nie spodziewał się. Nie spodziewał się, że trafi do piekła. Nie wiedział za co. Abraham musiał mu wyjaśnić. Jego reakcja to jest wielkie zdziwienie. Na zasadzie, co ja tu robię? Dlaczego? Zamienił szczęście wieczne na miskę soczewicy. Po czym, tak jak Ezaw, popadł w rozpacz, gdy sobie zdał sprawę z tego, co zrobił. To jest też kolejna lekcja, że Po śmierci nie ma już ateistów. Po śmierci jest każdy wierzący, każdy już wie, co się dzieje. Piekło jest, tak jak ktoś powiedział, piekło jest prawdą, którą poznano zbyt późno. Po śmierci nie ma już sceptycyzmu, nie ma już niedowiarstwa. Wszystko jest odkryte, już bardziej powiedzieć, tutaj jest odkryte, ale po śmierci mamy sąd. Niestety dla niektórych to odkryte jest za późno. Póki mieli możliwość, póki trwał czas łaski na ziemi, wielu nie skorzystało z tego. Niektórzy mówią, no ale jak to, bogacz w piekle? To tak ostro brzmi. Przecież łaska Boża jest nieskończona. Dlaczego mamy się obawiać piekła? Niektórzy nawet w kręgach chrześcijańskich mówią, no tak, piekło może istnieje, może są tam pewni ludzie teraz, ale ostatecznie ono i tak będzie puste. To jest nauczanie, swoją drogą, to jest nauczanie, myślę, z piekła rodem, ponieważ prowadzi wielu ludzi ze spokojnym sumieniem do ognia wiecznego. Biblia mówi, że łaska Boża nie jest nieskończona. Nieskończony jest Bóg. Bóg jest nieskończony i Bóg jest łaskawy. To nie jest tak, że łaska jest nieskończona. My doświadczamy łaski nieskończonego Boga, ale łaska nie jest nieskończona. Bóg wyznacza granice swojej cierpliwości, ostrzega nas wciąż na nowo i na nowo. Dzisiaj mamy kolejny dzień Jego łaski. Ostrzega nas, że pewnego dnia czas łaski się zakończy i sąd nadejdzie. Zobaczcie jeszcze, jak opisane jest piekło, a jak opisane jest niebo. Bogacz cierpi w piekle męki, może w jakiś sposób ujrzeć raj, pragnie ulgi, pamięta swoje życie, tak, jest świadomy, dostrzega potrzebę tego, by ludzie na ziemi słuchali Ewangelii, wie, że upamiętanie z grzechów jest konieczne, rozpoznaje Łazarza, pamięta, że właśnie kim był Łazarz, kogo spotkał za życie, pamięta swoich braci. To jest też taka prosta nauka, że dusza po prostu jest świadoma po śmierci. Dusza przeżywa śmierć. To nie jest tak, jak mówią na przykład Świadkowie Jehowy, że kiedy umieramy, idziemy do piachu, tracimy świadomość i po prostu nie ma nas do dnia zmartwychwstania. Nie istniejemy. Biblia mówi nie. Śmierć jest odłączeniem tymczasowym duszy i ciała. Ciało idzie do grobu, ale dusza istnieje. Także to nie jest tak, że śmierć jest końcem. Zobaczcie, że między nimi jest przepaść, co symbolicznie oznacza, że nie ma możliwości przejścia z jednego miejsca do drugiego. Stan dusz po śmierci jest nieodwracalny. Tak do arki można było wejść przez długi czas, tak długo jak Noe ją budował, tak długo jak Noe wzywał do wejścia, nawet podczas opadów przez jakiś czas można było wejść do arki, ale kiedy Bóg mówi, czy Bóg zamknął drzwi arki, stan ludzi, którzy byli poza arką, no, niestety był ostateczny. Zginęli w wodach Bożej sprawiedliwości. Ta przepaść między bogaczem a Łazarzem uczy nas również, że nie istnieje jakieś miejsce pośrednie między nimi. Biblia nie nazywa tej przepaści czyśćcem. Pan Jezus, mówiąc o stanie i pobycie duszy po śmierci, zawsze mówił o dwóch miejscach, a nie trzech. Mówił o dwóch drogach. Szerokiej, która wiedzie na zatracenie i wąskiej, która prowadzi do życia. Mówił o dwóch bramach, wąskiej i szerokiej. Nie ma żadnej drogi ani bramy pośrodku. Mówił o owcach i kozłach. O owcach, które będą ustawione po prawicy i kozłach, które będą po lewicy. Nie ma żadnego, nie istnieją formy pośrednie między owcą a kozłem gdzieś postawione pośrodku. Mówił o Judaszu, że lepiej dla niego, żeby się nie narodził, niż wydał na śmierć Syna Człowieczego. Mówił o bogaczu, który trafił do piekła. Ani razu w jego nauczaniu nie pojawia się choćby aluzja do istnienia takiego miejsca jak czyściec. No i teraz dwa miejsca tylko, ale my chcemy trzecie. My jesteśmy tacy ani czarni, ani biali, my jesteśmy szarzy. Dlaczego od razu piekło? Czyściec brzmi atrakcyjnie. No i właśnie słyszymy często tego typu pytania. No ale dlaczego piekło? Dlaczego wieczne cierpienia za doczesne grzechy, które ktoś popełnił tu za życia? Za grzechy, które może trwały tam, nie wiem, 70-80 lat góra. Wieczne męki za to? I teraz odpowiedź na ten zarzut nie jest łatwa, ale Biblia rzuca nam pewne światło też na tę sprawę. I tutaj możemy powiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, Ten, który jest uosobieniem miłości, Jezus Chrystus, o piekle w swoich w Ewangeliach mówił częściej niż o niebie. Nie po to, żeby straszyć, ale po to, żeby ostrzegać. Piekło jest realne, piekło istnieje. Jest to miejsce wiecznego oddzielenia człowieka od Boga. Bogacz nie mówi w piekle, a to ja stąd kiedyś wyjdę. Bogacz mówi, ostrzeż moich braci, żeby oni też tutaj nie trafili. Po drugie, piekło jest pomnikiem ludzkiego wyboru, ludzkiej odpowiedzialności. Bóg poprzez istnienie piekła oznajmia, wybrałeś życie beze mnie, szanuję to, będziesz je kontynuował beze mnie. Po prostu to jest twój wybór. Po trzecie, kuje nas wieczne piekło, ponieważ nie kuje nas ohyda grzechu. Nie patrzymy na grzech tak, jak patrzy na niego Bóg. Wyobraźcie sobie człowieka, który morduje małe dziecko i sąd skazuje go na 7 lat więzienia. Ktoś powie oburzony, no ale to za mało. Na co morderca odpowiada, tak? 7 lat to mało? To proszę bardzo, to ty idź do więzienia na 7 lat i zobaczysz, czy to jest mało. 7 lat bez wolności? Na co odpowiedzi brzmi, chwila, ale to ty jesteś winny, to ty dokonałeś zabójstwa i zasługujesz na o wiele większą karę. To jest niesprawiedliwe, że to jest tylko 5 lat. Tak? Oburzylibyśmy się, ponieważ widzimy ciężar zbrodni, którą popełnił, i podobnie jest z grzechem. My mówimy, piekło? Dlaczego? Na co Bóg odpowiada, ponieważ każdy grzech jest obrzydliwością i nieskończoną obrazą Jego nieskończonej świętości. I powinniśmy na grzech patrzeć tak jak Bóg. Problem w tym, że oczywiście tego nie robimy, że gdzieś ciągnie nas też do grzechu. Sami grzeszymy, sami upadamy. Nie patrzymy na grzech Bożymi oczami, dlatego oburza nas też prawda o piekle. Też ilustracja z zabrudzonym ubraniem. Tak, gdybym wam pokazał jakąś plamę na mojej koszuli. Chyba nie mam jeszcze póki co. Ale gdyby była nawet mała plama, bym zapytał was, czy ta koszula jest czysta. Pewnie większość was powiedziałaby, no, że nie. To wystarczy mała plama, żebym ją dał do prania, zanim ją założę w kolejną niedzielę. I na nic dałaby się argumentacja, no chwila, 99% powierzchni tej koszuli jest czysta. Dlaczego oceniacie koszulę, mówiąc, że jest brudna przez pryzmat jakiejś jednej plamy? No i właśnie tak działa grzech. Tak działa przestępstwo. Kiedy ktoś kradnie, kiedy ktoś gwałci, mówimy, że zasługujesz na karę, zasługujesz na sąd. I na nic da się argumentacja, no chwila, ale 48 lat swojego życia nie gwałciłem. Dlaczego mam iść do więzienia na 25 lat za czyn, który trwał krótko? Nie patrzymy na grzech tak, jak patrzy na niego Bóg. I to jest problem. I to jest powód, dla którego oburza nas prawda o piekle. Kiedy czytamy Apokalipsę świętego Jana, już po zmartwychwstaniu, historia, czytamy, że święci w niebie cieszą się z powodu wylania sądu Bożego na wielką wszetecznicę. W Księdze Przysłów czytamy, że kiedy giną sprawiedliwi czy bezbożni, to miasto się raduje, kiedy ginie bezbożny władca. Kiedy giną smoki w baśniach, to mieszkańcy wioski się cieszą. Kiedy zginął imperator w powrocie Jedi, rebelianci, już nie rebelianci, zrobili wielką imprezę z fajerwerkami. Teraz jest czas na płacz, teraz jest czas na prożenie, teraz jest czas na błaganie. Nie idźcie tą drogą, zawróćcie. Ale będzie taki czas, kiedy Bóg tak jak w warce zamknie drzwi i oznajmi, czas łaski się skończył. Przychodzi sąd. Jest radość w niebie z powodu objawienia Bożej łaski, ale też Bożej sprawiedliwości. Także tak jak powiedziałem, nawet w naszym prawie mamy karę dożywocia, mamy karę śmierci za czyn, przestępstwo, które trwało krótko i na nic zda się tłumaczenie zabójcy. A co z moimi latami porządnego życia? Czy to się nie równoważy? I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o piekło. Ludzie w piekle nie tylko cierpią za grzechy doczesne, popełnione za życia. Piekło jest wciąż miejscem niewiary i buntu. Zauważcie, że bogacz w piekle nie pokutuje, nie żałuje. On cierpi, chce ulgi, ale nie ulgi w nawróceniu, nie ulgi w pokucie, żalu i nawróceniu do Boga, Piekło to miejsce cierpienia, ale też ustawicznie wyciągniętej pięści przeciwko niebu. I czytamy, że bogacz chce ostrzec swoich braci przed miejscem, w którym cierpi. Prosi Abrahama, żeby posłał Łazarza, żeby ostrzegł jego bliskich. Panie Abrahamie, ojcze Abrahamie, niech zobaczą cuda. To upamiętają się, jak zobaczą cuda, coś nadprzyrodzonego, to się upamiętają. Często to słyszymy dzisiaj też w kręgach chrześcijańskich. Dlaczego robicie jakieś uzdrowienia, spektakle w halach stadionowe, gdzie mamicie ludzi jakimiś cudami? No bo wiesz, zobaczą uzdrowienia, to się nawrócą. Zobaczą cuda, to się nawrócą. Usłyszą języki, zobaczą padanie w duchu. To ich poprowadzi do Boga, upamiętają się. Tylko zobaczcie, czyje to są słowa? To są słowa bogacza, który jest w piekle. To są słowa człowieka, który nie ma pojęcia o duchowości i prawdziwej wierze. I to jest sposób porozumowania człowieka cielesnego, który nie zna mocy Bożego Słowa. Nie rozumie głupoty własnych oczekiwań co do cudownych wizji. Abraham powiedział, nawet jeżeli kto powstanie z umarłych, to człowiek się nie nawróci, jeżeli nie słucha Mojżesza i proroków. I tak było z uczonymi. Widzieli cuda, mieli na wyciągnięcie ręki Syna Człowieczego, Syna Bożego, ale nie uwierzyli. I cud, jeżeli nie jest poprawnie zinterpretowany, nikogo nie przekona. Nie, zobaczcie, że w historii miał miejsce największy cud, największy dowód tego, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, posłanym przez Ojca na ziemię. Zmartwychwstał. Biblia mówi, że zmartwychwstanie Jezusa było największym dowodem. Dzieje apostolskie 17:31. Czytamy, że Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Bóg potwierdził swoją wiarygodność, swoją obietnicę, że będzie taki dzień poprzez wskrzeszenie Jezusa z martwych. Czyli Bóg potwierdził, kim jest Jezus przez zmartwychwstanie. Mimo to wielu nie uwierzyło. Ironią jest to, że właśnie człowiek o imieniu Łazarz właśnie został wzbudzony przecież z martwych. Nie? Czy cud wskrzeszenia Łazarza przekonał kogokolwiek z faryzeuszy? No nie. Rezultatem było wręcz to, że czytamy w Ewangelii Jana, że wrogowie Jezusa po wskrzeszeniu Łazarza nie mówili chwała Bogu, tylko mówili zabijmy go, Łazarza. Niech wróci z powrotem do tego grobu. To jest Ewangelia Jana, 12 rozdział, 9 wersetu. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, żeby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. Arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić. Z powrotem pomóc mu wrócić do grobu. Gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Czyli cudowi zmartwychwstania Jezusa również od samego początku nadano odmienną interpretację, tak żeby nie burzyła światopoglądu niewierzących. No tak, może i go tam nie ma w tym grobie, ale my mamy wyjaśnienie. A wyjaśnienie jest takie, że jego uczniowie ukradli ciało. Dzisiaj ta teoria też ma się dobrze wśród ateistów, ale doszły też nowoczesne teorie. To była na pewno zbiorowa halucynacja, że ktoś widział zmartwychwstałego Jezusa. Niektórzy byli heretycy, doketyści, którzy mówili, że Jezus nie miał realnego fizycznego ciała, tylko jakieś ciało astralne, skoro jest Synem Bożym, to nie mógł mieć rzeczywistego fizycznego ciała, więc jego śmierć nie mogła być traktowana jako coś realnego. Współcześni też mówią, nauka kiedyś wyjaśni, jak takie rzeczy, jak powstawanie z grobu są możliwe. Wciąż jeszcze nie mamy odpowiedzi, ale dajcie nam czas. Prawda jest taka, że to podobieństwo mówi, że to Bóg określa, co przekonuje człowieka, a nie bogacz w piekle. I Bóg będzie błogosławił własne sposoby. Bez Bożego Słowa nie wiedzielibyśmy, czy ten, który powstał z martwych, jest diabłem, czy wiarygodnym Bożym posłańcem. Bez Bożego Słowa nie wiedzielibyśmy, czy mówi prawdę, czy kłamie. Nie? Czyli cuda to za mało. Potrzebujemy Bożej interpretacji cudów, a ta interpretacja jest tylko w Piśmie Świętym. I jeżeli kogoś nie przekonuje Pismo Święte, to nic nie przekona. Nawet cud. Dlaczego? Ponieważ problemem niewiary nie jest brak dowodów, nie jest niewiedza, Problem jest duchowy, problem jest etyczny. Problemem jest duchowe uprzedzenie wobec Boga i Jego słowa. Dlatego drogą do wiary według Pisma jest słuchanie i czytanie Słowa Bożego. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, mówi apostoł Paweł. Abraham mówi, niech słuchają Mojżesza i proroków, a nie trafią do piekła. Co to oznacza? Oznacza to, że już Mojżesz i prorocy, Stary Testament, objawia drogę do zbawienia. Stary Testament objawia Ewangelię, objawia dzieło Jezusa, przedstawia je w obrazach, symbolach, historiach, symbolice ofiar, symbolice świątyni, w powołaniu kapłanów. Czytać w poprawny sposób Mojżesza i proroków, to widzieć w nich Chrystusa, a nie jedynie jakieś żydowskie obrzędy, jakąś etykę, poglądy na państwo, podatki czy edukację. Oczywiście Stary Testament mówi o tym, ale fundamentem jego nauczania jest Ewangelia, jest Jezus. Na koniec, trzy wnioski końcowe. Po pierwsze, to podobieństwo, to ostrzeżenie dla faryzeuszy, ale znajduje się w Piśmie Świętym ze względu na mnie i na ciebie. Pomyślmy, czy my nie jesteśmy takimi ludźmi jak bogacz w tym podobieństwie, który zamyka serce na takich współczesnych łazarzy, którzy może chcą przejść drugą stroną, chcą przejść przez ulicę, ale są niewidomi, proszą nas o pomoc, albo nawet nie proszą, ale wolimy odwrócić głowę i udawać, że ich nie widzimy. Czy może z niektórymi łazarzami współczesnymi, czy wobec niektórych łazarzy mówimy tak, a wiem, no tak, on jest tak jak ten łazarz, ale wiesz, to jest jego wybór. On sobie sam wybrał takie życie, są odpowiednie fundacje, organizacje i zapomogi państwowe, żeby mu pomóc. Jeśli dam mu pieniądze, to na pewno pomogę mu w wchodzeniu w uzależnienie. Po prostu on ponosi konsekwencje swoich wyborów. Lepiej nawet nie podchodzić, bo może śmierdzi albo jest agresywny. I teraz nie mówię, że mamy być naiwni, już mówiliśmy o tym. Nie mówię, że mamy być nierozsądni. Mówię, żebyśmy okazywali chociażby zainteresowanie i bardziej kochali Boga i bliźniego niż własną wygodę i majątności. Po drugie, każdy z nas jest na drodze do jednego, już teraz, do jednego z dwóch miejsc. Już nieba lub piekła. I już teraz tu na ziemi doświadczamy ich przedsmaku. Niebo i piekło w jakiś sposób przybyły na ten świat. Doświadczenie piekła przybyło poprzez grzech Adama i przybywa poprzez nasz grzech. Doświadczenie nieba przyszło przez dzieło Jezusa. I doświadczamy go poprzez nasze nawrócenie. W Adamie wszyscy zgrzeszyli, stali się wyobcowani, odosobnieni, nigdy nie nasyceni, zawsze głodni czegoś, ale w Chrystusie jesteśmy nasyceni, jesteśmy pojednani z Bogiem, pocieszeni, napełnieni chlebem życia i Duchem Świętym. Otrzymaliśmy przebaczenie. Niebo zbliżyło się do nas w osobie Jezusa. Kiedyś widzieliście taki traktat ewangelizacyjny, wciąż myślę o tym, żeby takie traktaty rozdawać tutaj na ulicy, pod tytułem Jak trafić do piekła. Kiedy się ten traktat otwiera, to są dwie puste strony. No i jest jeszcze ostatnia. Okazuje się, że to jest właśnie traktat z białą stroną, ale na końcu jest informacja, to nie jest błąd drukarski, to nie jest pomyłka. Jeżeli się nie nawróciłeś, to właściwie nic nie musisz robić, nic więcej, żeby iść do piekła. Bo najprawdopodobniej już tam idziesz. Ale abyś, dalej jest końcówka, ale żebyś zszedł z tej drogi, posłuchaj, oto jest dobra nowina o Chrystusie, który przyszedł cię zbawić. I to mówi tutaj Abraham. Niech słuchają Mojżesza i proroków. Poznaj drogę zejścia z szerokiej drogi. Tą drogą do życia jest Jezus. I ostatnia rzecz. Tutaj mamy 15-16 rozdział Ewangelii Łukasza. Mamy serię różnych podobieństw. W ostatnich trzech opowiadaniach, które Jezus powiedział, mamy trzech bogaczy. Mamy bogatego człowieka, który miał zarządcę. Mamy ojca z podobieństwa o synu marnotrawnym, który rozdaje swoje majątności synom. I mamy bogatego człowieka w piekle. Ale kluczowym wspólnym elementem tych podobieństw jest przede wszystkim to, że mamy tutaj też trzech żebraków. Mamy zagubionego syna, który roztrwonił majątek i popadł w biedę. Mamy zarządcę, który jest na skraju bezrobocia. I mamy tutaj prawdziwego żebraka, który jest pokryty ranami, które są lizane przez psy. Ale co ciekawe, to co uderza, to to, że ten ostatni żebrak ma imię. Już wspominałem o tym, że wcześniej czytaliśmy o Łazarzu, który został wskrzeszony z martwych. Ten, który wyglądał po prostu na jedną wielką porażkę, on ma imię. Jego imię to Łazarz. I Łazarz z hebrajskiego to jest forma imienia Eliezer, co oznacza Bóg jest moją pomocą. To oznaczało imię Łazarz. Bóg jest moją pomocą. To jest symboliczne imię, bo ukazuje Łazarza jako tego, który szukał pomocy i ratunku u Boga. Czyli Pan Jezus tutaj ukazuje Łazarza jako człowieka, którego pomoc jest w Bogu. I to jest przyczyna jego zbawienia, a nie to, że był ubogi. To z tego powodu trafia na łono Abrahama. I teraz pytanie końcowe jest takie. Czy to jest twoje imię? Łazarz. Bóg jest moją pomocą. Czy to jest to, kim ty jesteś? Czy w Łazarzu widzisz siebie? To, gdzie ty jesteś? Jeżeli twoje serce woła tak, Bóg jest moją pomocą, wtedy nie masz się czego obawiać. Dlatego, że wtedy wszystko to, co ma Bóg, jest twoje. Bóg ci udzielił swoich błogosławieństw w Chrystusie. Wszelkich duchowych błogosławieństw. Jeżeli musisz cierpliwie czekać na coś, możesz czekać z Bogiem jako swoją pomocą. Jeżeli musisz stawić czoła grzechowi, skonfrontować go albo wyznać, albo przebaczyć, nie lękaj się, Bóg jest twoją pomocą. Nie ma znaczenia, jak osądzi cię bogacz, nie ma znaczenia, jak osądzą cię ludzie, jeżeli jesteś tym żebrakiem przed Bogiem. Ważne, jak Bóg cię oceni. Jeżeli udasz się pod bramę, którą jest Chrystus, to nie ma znaczenia, jak cię osądzi bogacz, ponieważ on sam będzie sądzony. I tacy żebracy pod właściwą bramą zawsze znajdą właściwy czy wieczny odpoczynek, zawsze znajdą sytość, o ile tą bramą będzie nasz Pan Jezus Chrystus. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie, że jesteś bramą życia. Dziękujemy Tobie, że kierujesz do nas swoje słowo i pouczenie. I Panie, nie chcemy zadowalać się samym słuchaniem. Chcemy, żeby Twoje słowo pozostało w nas i mieszkało w nas. Nie opuszczaj nas, Ojcze, kiedy my opuścimy to miejsce. Daj, aby też zasłyszane słowo pracowało w nas i prowadziło nas do uświęcenia. Amen.